Witam Cię, Wojtku. Dzień dobry. Krzysiek z tej strony. Krzysiek, dzień dobry, Wojtku.
Witam. Nastrój pogodny, słoneczko świeci. O 6 rano było już jasno. Ja mam taki zwyczaj, że ja otwieram oczy równo ze wschodem słońca, bo jak kogoś się robi jasno. Także teraz już będę bardzo wcześnie wstawał. Byłem z pieskami na dworze. Dodatnia temperatura. Czuję się po prostu dodatnią temperaturę. Te śniegi, które spadły dwa dni temu, to u mnie, muszę powiedzieć, wszędzie są sople. To wszystko się topi błyskawicznie. Prawdopodobnie do jutra wszystko się stopi. Najwyższa temperatura 46, może nawet do 50 stopni dojdzie. W każdym razie u mnie, nie wiem jak w Chicago. Jutro będzie już trochę chłodniej. A w środę, drodzy Państwo, musicie uważać, dlatego że będzie marznący deszcz. Drogi będą oblodzone. Będzie bardzo niebezpieczny. Pełno stłuczek. Na pewno będzie, akurat w środę będę w podróży. Jak zwykle jadąc autostradą do Wisconsin, mam okazję przy takiej pogodzie oglądać mnóstwo, ale to mnóstwo samochodów w rowach, poczynając od małych. Przeważnie najwięcej jest niestety SUV. No i także ciężarówki duże, które również zsuwają się po tym lodzie. Przy czym chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli macie SUV, a chyba każdy ma prawie SUV, to mi się wydaje, że ci kierowcy tych SUV czują się przesadnie pewni, dlatego że to jest duży samochód, dlatego że to jest napęd na cztery koła, że są systemy antypoślizgowe i wszystkim się wydaje, że w związku z tym oni są nietykalni. Tymczasem właśnie najwięcej wypadków, najwięcej samochodów, które straciły przyczepność, wskutek oczywiście tylko i wyłącznie nieostrożności kierowcy. Dlatego, że pierwszy samochód, jeżeli trafi na black ice, czyli na czarny luk, a czarny luk to nic innego jak czysta autostrada, która pokryta jest cieniusieńką warstwą zamarzniętego lodu i na to święty Boże nie pomoże. Żadna sól, nic, to wszystko się nie zdąży. To przychodzi taki moment, dodatnia temperatura, leciutko się schłodzi, to wilgotne powietrze, wilgotna autostrada, ewentualnie drobny deszczyk i mamy black ice. Kto nie przeżył black ice, niech się cieszy. Ja przeżyłem kilkakrotnie. Nic do pozazdroszczenia. Muszę tylko powiedzieć, że traci się kompletnie kontrolę nad samochodem. Przeżyłeś black ice?
No przeżyłem wiele, przeżyłem escape, ramp, także wiesz, różne rzeczy przeżywałem, ale zawsze jakoś tak Bozia czuwała nade mną.
Ale zgodzisz się ze mną, że kierowcy tych SUV są przesadnie nieostrożni, nie uważasz przesadnie pewni siebie?
No jest też, wiesz, zbyt ufają temu wszystkiemu, jak kiedyś... Dobry Bóg obudził mnie w momencie, kiedy wjeżdżałem, miałem możliwe, że wjeżdżałem w tył samochodu, bo zasnąłem za kierownicą, wiesz, no i...
Wow, to jest przykre, no ja również...
A tu raptem Marcinowicz obudź się i bum, wiesz, no.
No mi się niestety nie obudził, także wjechałem w tyłek komuś, ale to było wiele lat temu. Od tego czasu już jestem przesadnie ostrożny. Drodzy Państwo, no pogoda... Wspaniała na to, żeby wyjść na zewnątrz, na to, żeby przede wszystkim, tak jak nasz tytuł naszego programu Wieści z Lasu, nie tylko, aby wybrać się na ryby. Na ryby się wybieramy.
A są?
A są, dzisiaj jest wspaniałe warunki, są do łowienia, aż ponad 90% szansa złowienia ryb, kombinacja ciśnienia, fazy księżyca, wiatru, pogody, wszystkiego powoduje, że ryba dzisiaj, jutro i pojutrze będzie brała bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o lód, to lód jest silny, stabilny, można na lodzie łowić, ale...
Chyba żartujesz, mówisz
oczywiście
poważnie.
Oczywiście, że tak, można łowić, ale DNR wystosowało ostrzeżenie odnośnie parkowania na lodzie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, widzieli może w dziennikach, to było trochę ostatnio na Minnesocie, czyli tam, gdzie temperatury są naprawdę niskie, 150 metrów, ćwierć mili od brzegu, zaparkowano 7 samochodów, no i te 7 samochodów zanurkowało. Ale DNR uprzedza, w związku z tym były pokazane filmy, zdjęcia, no i DNR uprzedza, że parkować na lodzie można, gdy głębokość lodu, gdy grubość lodu wynosi przynajmniej 12 cali, czyli jedną stopę. Nie powinno się nic stać. Aczkolwiek ja używam słowa nie powinno. Samochód powinien być jeden od drugiego 50 stóp. Nie zaparkowany jak na parkingu jeden obok drugiego, tylko 50 stóp. Niestety te samochody były zaparkowane dosłownie 4-5 stóp jeden od drugiego, więc 50 stóp. No i następna rzecz, co 2 godziny trzeba zmienić pozycję samochodu. Nawet jeżeli samochód stoi sam, powinno się zmienić, ponieważ lód ulegnie osłabieniu w tym miejscu i nawet pojedynczy samochód, stojąc długo na tym lodzie, po prostu może się lód nie wytrzymać, może się zapaść. Słuchałem rozmowy, wywiadu z facetem, który był pierwszym z tych 7, który na ten lód wjechał, był pierwszym z tych 7, mówi: no ja wiem o tym, że nie wolno parkować, dlatego pojechałem tak daleko, po to, żeby samemu zaparkować, samemu stanąć. Ku mojemu przerażeniu podjechało 6 innych samochodów i zaparkowało dokładnie koło mnie, myśląc, że to jest parkowisko, jak jest wyznaczone. Także uzyskając DNR uprzedza. Chciałem powiedzieć jeszcze, że DNR już wystosowało daty, ogłosiło daty, kiedy trzeba będzie zdejmować szaks, czyli takie domki na lodzie, nie wiem, czy Państwo widzieli, może na naszych okolicznych, tutaj pobliżu Chicago, może Państwo nie mieli okazji, może niektórzy Państwo w ogóle nie mieli okazji, ale na takich dużych jeziorach, tam gdzie naprawdę jest szaleństwo łowienia podlodowego, tak jak na przykład Green Bay, Wisconsin, Oneida Lake, wszędzie tam dalej na północ, tam jest taki zwyczaj, że gajdowie, zaczęło się od tego, że gajdowie, czyli przewodnicy, którzy zapraszają wędkarzy, aby zapewnić jak najlepsze warunki, to oni stawiają takie szaki, takie jakby budy po prostu zrobione. Budy, niektóre są bardzo eleganckie, luksusowe, niektóre to są po prostu trailery, które zaopatrzone są w szynę i są ciągnięte przez samochód, aczkolwiek DNR sugeruje, aby były one ciągnięte przez snowmobile albo przez ATV. Albowiem niekiedy są one nawet na środku jeziora postawione. I DNR wystosowało właśnie daty, kiedy trzeba będzie już zdjąć ze względu na niebezpieczeństwo zapadnięcia się. Otóż Wisconsin na wodach przybrzeżnych do Iowa do 20 februara, czyli do jutra, muszą już być zdejmowane te szaki z lodu. Przy Minnesocie do 1 marca, natomiast wody wewnętrzne z Wisconsin do 5 marca. Od Green Bay na przykład do 19 marca muszą być już zdjęte. Co to oznacza? To oznacza, że możemy dalej z nich korzystać, ale na noc muszą być zdejmowane, ponieważ DNR uznało, że niebezpieczeństwo jest zbyt duże, czyli muszą być zdejmowane. Bardzo wygodnie się, chciałem powiedzieć, łowi w takich tych. Tam jest miejsce do przespania się, jest kuchenka, można od razu złowioną rybkę wrzucić na potelemkę. Są przeważnie 2 dziury wycięte w podłodze. Można wiercić bezpośrednio, będąc w tym szaku. Można to robić w podkoszulku. Oczywiście jest w środku ogrzewania. Jest lodówka, aczkolwiek niepotrzebna. Wystarczy kulor, ale wytrzymanie wszystkiego na zewnątrz. I to zapoczątkowali, jak mówiłem, przewodnicy celem zbawienia największej ilości klientów, zapewnienia im wygody. A później prywatne, poszczególne osoby, które uwielbiają łowić podlodowo, stawiało na jakimś jeziorze na całą zimę właśnie takie szaki, czasami bardzo wymyślne, czasami modyfikowali małe kampery, zaopatrywali koła. Można podjechać takim kamperem, zakłada się na koła, wjeżdża się kołami na taką specjalnie skonstruowaną szynę i później się już ciągnie po śniegu, tak jakby to były sanie. Także miałem okazję być w takim czymś, oglądać, jak się w tym łowi. Bardzo przyjemna rzecz, jeżeli ktoś nie lubi na zewnątrz łowić, czy w namiocie, to łowienie w takim szaku, to jest naprawdę takim szałasie, można powiedzieć, takim budyneczku, takim, no nie znajduję określenia w języku polskim, na szak, nie wiem, jak to określić lepiej. Jest bardzo przyjemne, jest bardzo przyjemne. Jest tam taka otomanka w środku, można się położyć, jedna osoba śpi, dwie łowią, czwarta gotuje, pichci. Bardzo przyjemna rzecz. Także powoli już przygotowujemy się do ściągnięcia i DNR przypomina, że nie ma lodu, który byłby stuprocentowo bezpieczny. Chyba tylko na Antarktydzie. DNR nie monitoruje, znaczy oni monitorują, ale nie ogłaszają tego w ten sposób, że gwarantują, że tam jest lód bezpieczny i tak dalej. Wszyscy DNR twierdzi, że jeżeli się wybieram nad jakieś jezioro, chcemy dokładnie wiedzieć, jakie są warunki, to należy zadzwonić do lokalnych klubów wędkarskich, ewentualnie do bajtszapów i oni poinformują o kondycji. No i następny DNR jeszcze prosi, aby na lodzie koniecznie mieć ze sobą telefon i wyjeżdżając z domu należy zadzwonić z lodu i dokładnie określić termin powrotu. Dokładnie. Ponieważ jeżeli ten ktoś się nie pojawi w tym terminie, to wiadomo, że należy rozpocząć poszukiwanie. A więc to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście mieć na sobie odpowiednie ubranie i wyposażenie. Najlepiej, gdyby to był na przykład life jacket, czyli taka kamizeleczka dmuchana automatyczna, którą za pociągnięciem się w razie pomnięcia pociągniemy za sznureczek. Kamizelka się automatycznie nadmucha i przez jakiś czas będziemy utrzymywać się na wodzie i próbując wydostać się albo czekając na pomoc. Bardzo pomocne są tak zwane float coat, czyli kurtki pływające. Są takie, w środku jest taka pianka, najbardziej znane są norweskie i szwedzkie. Nie są tanie, około $300, ale wielokrotnie ratują życie. To jest po prostu zakładane na siebie, chronią przed zimnym znakomicie, a jednocześnie przy wpadnięciu do wody one działają jak floating device, czyli jak pływak, jak kamizelka ratunkowa i to bardzo dobrze, chroniąc przy tym przed zimnym. Oczywiście należy na lodzie, tak jak DNR podaje, mieć założone ostrogi na buty, czyli mieć kolce na buty, albo buty z kolcami, albo zdejmowane podeszwy z kolcami. Naturalnie należy mieć ze sobą ice picks, czyli po prostu tak jak do rozbijania lodu, rączka i taki długi gwóźdź, czy długi kawał metalu, aby można w razie, jeżeli się wpadnie, można było wbić w lód i w ten sposób wydostać się. I pamiętajmy, jeżeli wpadniemy, to nie robimy tego błędu, że będziemy wydostawali się, próbując przerować brzuchem po lodzie, po krawędzi. Odwrotnie, wbijamy rękami w bok i próbujemy wysunąć się tyłem. Jest to o wiele energiczniejsze, o wiele efektywniejsze. Naturalnie należy ze sobą również, każdy powinien mieć w łatwo dostępnej kieszeni linkę, którą ewentualnie rzuci się ratujący i oni będą wyciągać, przy czym ratujący nie powinni podchodzić do samej krawędzi, gdzie się lód załamał, powinni z odległości pomagać, albowiem sami mogą wpaść i tragedia będzie jeszcze większa. Następna uwaga, nie eksplorować lodu samemu, to znaczy jeżeli mamy na przykład rozbitych gdzieś 10 namiotów, 10 wędkarzy na lodzie, to najbezpieczniej jest podpłynąć, podjechać do takiej grupy, czy podejść do takiej grupy i w odległości kilkunastu stóp, 20-30 od nich samemu wywiercić dziury i łowić. Nie wskazane jest oddalenie się daleko na nowe miejsce w kierunku centra jeziora i tak dalej, a szczególnie nie robić tego w nocy, albowiem w nocy wędkarze również łowią w namiotach. Przejeżdżając koło Lake Mendota w Wisconsin, miał okazję obserwować wędkarzy na lodzie i muszę powiedzieć, że rzeczywiście aktywność jest duża, szczególnie w czasie weekendu. ale i w ciągu zwykłych dni tygodnia również nie jest źle. Chciałbym Państwu powiedzieć, że mamy już 160. rocznicę, minęła 160. rocznica powstania styczniowego. No pewnie wszyscy Państwo pamiętają, co to było w Polsce, powstanie styczniowe. Wielki zryw niepodległościowy, niestety nieudany.
No i oczywiście wielkopolskie, Wojtku.
No nie, no to później, ale ja mówię w zupełnie innym celu. 160 lat temu, to jest kupa czasu, prawda?
Mhm. No ale czego wspomniałem, bo wielkopolskie to tobie bliższe?
No tak, oczywiście, ale nie o tym chcę mówić. Mów. Jak chcę powiedzieć, jaki szmat czasu jest 160 lat. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, że w Seven Point, w Wisconsin, od 165 lat odbywają się na lodzie Polka Dance, Polka Day, Polish Day. I to dzisiaj, w dniu dzisiejszym, już od 165, w 1850 roku, po raz pierwszy, kiedy migranci polscy przybyli tam, zorganizowali na lodzie piknik, łyżwy i polska kiełbasa, pączki, częstowali okolicznych farmerów i organizowali imprezę.
To tak zbliżane raczej do zapustów, że nawiązywali do zapustów.
No oczywiście chodzi o zapusty jak najbardziej. No i dzisiaj właśnie te zapusty się odbywają tam na lodzie od ponad 160 lat, 165 lat, bo pierwsze 10 lat od 1850 do 60 to było tak nieśmiało, ale już taką wielką tradycją jest od 1860. Rok w rok wszyscy o tym wiedzą, wszyscy czekają na te pączki, na te kiełbasy. Ja mam na myśli mieszkańców innej nacji, imigrantów innej nacji, no bo wtedy to tylko imigranci nas ataczali, prawda? No i oni właśnie, nawet czytałem o tym, jak to uczyli się wypowiadać słowo pączki, paczki, poczki, poczki. Najróżniejsze próby wymówienia, ale każdy się chciał nauczyć i prawidłowo mówić pączki, pączki właśnie na lodowym pikniku, na tańce. Oczywiście Polka przegrywała w dalszym ciągu, nie wiem dlaczego Polka. Polka jest czeską melodią, prawda? Tak. A nie polską, ale jednak może z powodu nazwy jest Polka i koniec. Będą nas kojarzyć z Polką. Zamiast na przykład z Mazurem. Nie wiem, czy Państwo...
Polka to jest taniec czeski, także wiesz, no.
No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
No ale przyjęło się.
Ale przyjęło się i tak już jest. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale...
Widzę, że dzisiaj masz takie wywody historyczne i dziwię się, że ponieważ 16 lutego bodajże zakończyło się powstanie wielkopolskie, no wiesz, 104 lata temu.
Dokładnie.
To jakoś ty jako poznaniak nie mówisz o tym, tylko...
Mówię o tym tyle, że no pamiętamy o tym, poznaniacy są...
Ty pamiętasz, bo ty się urodziłeś chyba w dniu wybuchu.
Tak jest, prawie. No, obydwaj moi dziadkowie brali udział w tym powstaniu. Także jestem dumny z tego, że obydwaj moi dziadkowie brali udział, przy czym jeden z nich był Niemcem. Z Berlina i brał udział po stronie Polski.
No to była taka, powiem ci, reakcja na w zasadzie zryw ten się zaczął na reakcję na demonstrację Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu Paderewskiego, jeżeli dobrze pamiętam.
Oczywiście, tak jest, dokładnie, wizycie Paderewskiego i nawet Paderewski był bardzo niechętny, przestrzegano Paderewskiego, aby nie doszły do rozruchów, to nie, to było całkowicie wbrew, to było zdecydowanie przywódcy narodu wówczas absolutnie nie chcieli tego powstania. Usiłowali dyplomatycznie osiągnąć jakąś niepodległość i tak dalej. No ale pojawiło się Paderewskiego i przemówienie z hotelu Bazar spowodowało spontaniczną...
Trzeba powiedzieć, że przybył do Gdańska na pokładzie krążownika Concord.
Wielka historia.
Tak.
Wielka, ale nie będziemy... osobistość. Mhm. No i to powstanie wybuchło pierwsze, zbyt później zorganizowały się siły, doszło do potyczek, doszło do walki z Niemcami. Zwycięskie. Jedno, jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski. Powstanie Wielkopolskie.
Inne też, powiedzmy, były poległe, ale mentalnie, historycznie można powiedzieć, że odniosły zwycięstwa, bo był efekt tego. Chodziło o reakcję Polaków na pewne rzeczy. No ale to, słuchaj, nie zrobimy z tego naszego spotkania historycznego jakiegoś aspektu.
Oczywiście. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jakiś czas temu wspominałem Państwu o turnieju. W zeszłym roku odbył się turniej, taki jesienny turniej, olejowy turniej w Ohio. W Ohio, w Cincinnati odbył się turniej. I na tym turnieju doszło do ogromnego skandalu, o którym mówił cały kraj, całe środowisko. A środowisko to jest 55 milionów wędkarzy, o tym mówiło.
A ty mówiłeś o tych oszustwach przy ważeniu.
O tych oszustwach, tak jest. Mówię o tych oszustwach, którzy pomogli sobie w ten sposób, że złowionym olejem napchali ołowianych ciężarków i po prostu usiłowali...
No właśnie, wygrać. Jak to się skończyło, Wojtek? To się skończyło jakoś?
Odbyło się kilka spraw sądowych, formalności. Teraz 27
lutego.
Lutego odbędzie się sprawa sądowa, już ostateczna, definitywna. Oni uważają, że są niewinni, ale sprawa się odbędzie. Natomiast...
No Wojtek, ja mam tylko takie pytanie. Czy tam u tych zważonych wolai, sandaczy, wyciągnięto te ołowiane odważniki?
Tak, no, zabito te oleje. Zazwyczaj na turniejach jest taki zwyczaj, że to się odbywa na żywej rybie, czyli dostarcza się w pojemniku żywą rybę, tą rybę się wyciąga, waży się, zapisuje i tą rybę się wypuszcza, wiesz? No, szef tego turnieju, były szeryf zresztą, postanowił po raz pierwszy zabić rybę, sprawdzić. Mu się nie chciało wierzyć, żeby te ryby były tak ciężkie, żeby miały 12 funtów. Wiesz, nie chciało mu się wierzyć. No i rzeczywiście, no później, ja tylko przypomnę, później nakazem policji przeprowadzono rewizję. Otóż oni już dojechali do domu z tą łodzią. Nie zostali aresztowani od razu. Przyjechali łodzią do domu, policja pojechała za nimi i zrewidowali łódź. Okazuje się, że na łodzi była rurka. Jak badania wykazały, była to rurka po to, żeby wsadzać do żołądka tej biednej rybie i wpuszczać ołowione ciężarki. Również te dokładnie takie same ciężarki znaleziono na tej łodzi. No i w związku z tym łódź skonfiskowano jako narzędzie zbrodni, prawda? Także, żeby chociaż byli na tyle inteligentni, żeby to usunęli, ale nie byli.
Zresztą, zbyt pewnie się czuli, no.
Zbyt pewnie się czuli. Zresztą jeden z nich, który nazywa się Chase Kominski, polskie nazwisko z pochodzenia, 36 lat. Wyobraźcie sobie Państwo, że w październiku, zaraz po tym wydarzeniu, w październiku zeszłego roku, został postawiony w stan oskarżenia przez policję o proszę Państwa, stalking, o prześladowanie i molestowanie kobiety. W październiku, sprawa sądowa. A wyobraźcie sobie Państwo, że niedawno został postawiony w stan oskarżenia o konspirację celem rozpowszechniania fałszywych banknotów 100 dolarów. Otóż dałem swojemu synowi, który udał się na bowling, czyli w kręgle, który chciał pograć w kręgle, dał mu 100 dolarów, które były 100 dolarami fałszywymi. Wygląda na to, że chłopak doskonale o tym wiedział, albowiem przechwycono, później sprawdzono rozmowę. Później oczywiście kasjer tam zakwestionował, po wyjściu się okazało, zaczęto badać nagranie i doszło do znaleźli, kto to dał. Otóż przechwycono przesyłane text message pomiędzy tym synem, który był na tym bowling, ale i ojcem, który był w domu. Otóż ten syn napisał, bardzo nieładnie napisał SHT Worker, czyli ten banknot zwany potocznie 4 litery work, czyli przyjęli, brawo. Na to tatuś odpisał, wspaniale, powinieneś dostać ode mnie jeden więcej. Na to synek powiedział, no to może jutro tato. A ten tatuś się spytał, czy ty ciągle jeszcze grasz w kręgwę? Synek odpowiedział, tak, wiesz co, przynieś mi następny banknot 100-dolarowy. Tatuś powiedział, okej. I przywiózł następny banknot 100-dolarowy. Także jestem pełen podziwu, ale właściwie powiem tak, że oszust jest oszustem. Turniej, zawody sportowe.
Prześladowanie, oszustwa.
Oszustwa. Zobacz, to niby zaczęło się od turnieju sportowego, tak?
No nie wiemy, od czego się zaczęło, bo tak na dobrą sprawę.
No prawdopodobnie jeszcze wcześniej coś tam kombinował. Jak wiadomo, wygrał kilka turniej, podejrzewano, ale nie udowodniono. Dopiero na tym turnieju to udowodniono. Ale wiesz, to świadczy o charakterze. Jeżeli ktoś na sportowym wydarzeniu robi coś takiego, oszukuje, wiesz... No,
kolegów, znajomych, bo przecież się znali na pewno, wiesz...
No naturalnie, całe środowisko, jeżeli oszukuje... Ja tu mam na myśli to, że w tym wypadku to on jeszcze ma oprócz tego zarzut o próbę zagarnięcia kradzieży 56 tysięcy dolarów, bo nagroda wynosiła 56 tysięcy, to była i nagroda pieniężna, i pick-up tła, który był jedną z nagród. Także przynajmniej 56 to jest próba zagarnięcia tego, także to jeszcze jakoś może by im się to opłacało, ale mówię to w cudzysłowie. Natomiast jest mnóstwo innych turniej. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że po tym turnieju teraz, który był, ogłoszono, że wszystkie te pierwszoligowe tak, turnieje będą się odbywały w obecności aparatury do wykrywania metalu. Czyli ryby nie tylko będą przywożone, ważone, ale również będą musiały przejść przez bramki z wykrywacza metalu. Czyli do tego doprowadziła grupka nieuczciwych sportowców, no bo to jednak jest sport. Wiesz, ja bym do tego jeszcze zaliczył tych wszystkich, którzy biorą niedozwolone środki dopingujące sportowców, którzy po prostu... Wszystko wskazuje na to, że to jest charakter. Wiesz, że w życiu postępują tak samo, jak postępują na bieżni, na łódce,
oczywiście,
na tym.
No, czy te banknoty, ta kobieta czy dziewczyna, którą prześladował, i wychowanie tego syna. Jaki człowiek wyrósł?
Jak już... wychował tego syna? No słuchaj, jak on wychował tego syna? Syn 16 lat. I mówi, tata, przywieź mi jeszcze jeden taki banknot, nie?
Wiedział, ja ci coś powiem, to są zawsze początki, niby takie banalne, bo ja zawsze podaję taki przykład, kiedy z dziećmi rozmawiam, mówię, to się zaczyna i z rodzicami czasami od niby banalnej z pozoru sprawy, kiedy dzwoni telefon i ojciec mówi, powiedz synu, że mnie nie ma w domu, wiesz.
No. Że mnie nie ma w domu, tak? No, więc... No, na to syn odpowiada, tata kazał powiedzieć, że nie ma go w domu.
No bez względu na to, czy powiedział, że nie ma w domu, czy tak powiedział żartobliwie, bo tak chcielibyśmy anegdotycznie to określić, to jednak jest to takie nakłanianie do kłamstwa od początku, no.
Dlatego mówię, że najlepiej w tej sytuacji jest powiedzieć tak, tata kazał powiedzieć, że nie ma wiadomo w ten sposób i wilk cały i obtasyta, prawda?
No tak, ale wiesz, no nieważne.
No ważne, bo...
Nie, no pewnie, że ważne, tylko nie chcemy przedłużać.
Odpowiadając w ten sposób, to ten chłopak jest uczciwy, prawda?
No tak.
Jest postępny uczciwie. Także, drodzy państwo, to, że my wyprowadzamy nasze dzieci na zewnątrz, uczymy ich, podglądamy ptaszki, łowimy ryby.
To jest piękna sprawa. A powiedz mi, jak bal się udał?
No więc właśnie, to chciałem właśnie powiedzieć, nawiązać tak okrężną drogą. Nie wiem. Mam nadzieję, że słucha nas Bogdan, ale ja myślę, że Bogdan jako jeden z organizatorów, ja myślę, że on po prostu padł i myślę, że jeszcze śpi snem sprawiedliwego i wszyscy, którzy byli na tym balu, śpią sobie dobrze. Życzę i mam nadzieję, słyszałem, że bilety się dobrze sprzedały. Mam nadzieję, że impreza się bardzo udała. Życzę im jak największego zarobku, albowiem to jest zarobek dla nas wszystkich, dla całej Polonii.
Dokładnie, tak samo jak my mieliśmy bal, to też znaczy zarobek idzie na hospicjum. Szkoda, że żeście w małym wymiarze nam nie pomogli, my wam zawsze pomagamy jako radio, no ale mam nadzieję, że następnym razem będzie to współpraca bardziej
no,
taka.
No nie wiesz ilu wędkarzy, ilu myśliwych było, myślę, że bardzo wielu było myśliwych wędkarzy.
Jakoś nie policzyłem, bo byłem na tym balu, wiesz, powiem ci.
No to nie policzyłeś, ale na pewno byli, za to ci gwarantuję. Okay. Wiesz, dlaczego ja mówię, że to jest dla nas wszystkich? No, wszyscy mamy wnuki, wszyscy mamy dzieci, a jeżeli nie, to w naszej rodzinie są.
Albo chore dzieci, tak jak w hospicjum.
Albo chore dzieci, tak jak w hospicjum, albo dzieci, które muszą być leczone, potrzebują operacji i tak dalej, jak dar serca, prawda? I takie imprezy są potrzebne. I ta impreza.
A słyszałeś, jak się skończył radioton?
No słyszałem, trochę ponad 300 tysięcy.
Tak.
I jeszcze dalej jest liczone, dalej jeszcze nie do końca wiadomo, ile do końca, bo podobno nawet przez miesiąc ofiarodawcy nawet przesyłają więcej niż było zadeklarowane, a więc mam nadzieję, że tak się stanie i tym razem. Wracając do tego balu Polish Fishing and Hunting, to było zakończenie karnawału, rzecz jasna. Oczywiście były pączki na pewno. A jadłeś pączki w tym tygodniu na zapusty?
Wiesz co, powiem ci tak, no zjadłem niecałego pączka, bo się lekko rozchorowałem, powiem ci, nie miałem apetytu i jeszcze mi tak trochę...
Aż tak niedobry był, tak?
Nie, wiesz, to się nie ma apetytu, wiesz, jakieś zupy i piję, leżę, no mocno osłabiony byłem, mało mi się tam, już nie będę mówił, dziewczyny mi to ratowały tydzień temu, wiesz, mało mi się sepsa nie zjawiła przez ten, no ale... Także generalnie rzecz biorąc, byłem w bardzo dobrych rękach dziewcząt daru serca, powiem ci.
To dobrze. To widzisz, jak to dobrze jest darem serca być zapomniany.
Nie, no bo to jest dar serca, no Wojtek, kto by to nie mówi.
Dar serca.
I...
Także te pieniążki, które zostały wczoraj zebrane, które zarobiono, wszystkie te pieniążki przeznaczone będą w okolicach Dnia Dziecka, właśnie na taki polonijny dzień dziecka z przyrodą nad jeziorkiem. I z dziećmi, główną atrakcją to będą dzieci, które dostaną sprzęt, te, które mają swój, mogą przynieść swój. Te, które nie mają, dostaną wszystkie dzieci obdarzone są nagrodami, a występuje tych dzieci dużo, naprawdę dużo jest tych dzieci. No i później wspaniały wspólny lunch, no i w sumie kochajmy się, prawda?
Słuchaj, dzisiaj Wojtek, nie wiem czy wiesz, dzisiaj są urodziny Mikołaja Kopernika.
Oczywiście, że wiem.
Będę miał przyjemność rozmawiać o godzinie pierwszej z księdzem prałatem, rektorem katedry w Fromborkiem, Jackiem Wójtkowskim na ten temat. I nawet żeśmy trochę tak, znaczy ja, bo prałat nie chciał tego komentować, tylko ja zażartowałem, bo na pewno słyszałeś, jak przedstawicielka partii opozycyjnej w Polsce czytała o obrocie stref niemieckich, nie?
Wiesz, ja ci powiem, miałem okazję teraz przeczytać książkę tytułowaną Kopernik. Piękne, wspaniałe dzieło, przeczytałem to wszystko w detalach, wiesz, pochodzenie Kopernika i tak dalej. No i rzeczywiście Kopernik był, jakby to powiedzieć, posługiwał się wieloma językami. Posługiwał się najlepiej językiem niemieckim. Język polski również używał. I by spytać, czy on był Niemcem, czy on był Polakiem, jest bez sensu. To znaczy tak jakby Mazura spytać, czy on jest Niemcem, czy on jest Polakiem. On ci powie, on jest Mazurem. Prawda?
No tak też, ja ci coś powiem, czy powiedzmy Ślązaka, no...
Ślązaka, czy jest Niemcem, czy... I to mamy mniej więcej taką samą parę kaloszy.
Czy Kaszuba, no z małymi wyjątkami niektórymi.
Oczywiście.
Niektórzy się czują bardziej Niemcem Kaszubi.
Jeśli chodzi o Kopernika, to był mieszkańcem tych ziemi i służył królowi polskiemu, tak nawiasem mówiąc. Służył królowi polskiemu. I ale tak przy okazji, tak wiesz, jeżeli będziesz rozmawiał z tym kanonikiem, bo to będzie kanonik, tak?
Ksiądz prałat.
No to spytaj się księdza prałata, jak można pogodzić wyrzucenie ksiąg o obrotach sfer niebieskich na listę ksiąg zakazanych.
Nie wiem, wiesz, oddam mu, nie chciał mu podawać jakiś tam... No zobaczymy, jak ta rozmowa się potoczy i
no
tak dalej.
No ciekaw, jak Kościół wybrnął z tego.
No tak. To jest pytanie... Dobrze, że je zadajesz, ale to jest pytanie, które zawsze tam jakoś wraca. Słuchaj, nie wiem, kto to dzwoni, na wszelki wypadek odbiorę, albo może ktoś pytanie ma do ciebie. Dzień dobry, witam serdecznie, Arsenowicz.
Otóż panowie, nie ma sprzeczności, w jakiej narodowości był Kopernik, bo sam Kopernik podał swoje narodowość w Padwie, tam gdzie studia kończył. Wpisał się tam jako Polak. Nikt go tam nie zmuszał, żeby wpisać Niemiec czy Polak, tylko sam tą narodowość wybrał, więc wątpliwości żadnych nie ma.
Nie, my to nie mówiłem o wątpliwościach, tylko niektórzy się czują.
Tyle, że Niemcy się do niego przyznawali, ale wątpliwości nie ma co rozmawiać.
No wie pan, Francuzi chcieli, żeby Chopin był Francuzem, wie pan, znamy to, no.
Ale Francuza, Chopina ojciec chociaż był chyba Żydem francuskim.
Ale... Nie znam aż takich szczegółów dotyczących, czy był Żydem francuskim, czy...
Nazwisko miał francuskie, no w każdym bądź razie. A co do Kopernika, nie ma wątpliwości, bo sam podał narodowość w Padwie, tam gdzie studia kończył, we Włoszech. I tam notatka się zachowała, Mikołaj Kopernik, rodem Polak.
Absolutnie.
Także wątpliwości do tego nie ma. Dziękuję panu.
My nie mamy. Bo to trzeba by było powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to był człowiek niezwykle wykształcony, bo i był prawnikiem, i dyplomatą, i lekarzem, i tak dalej. Prawda?
No nie tylko, był także ekonomistą. Przecież jego rozprawa na temat pieniądza i reforma pieniądza, którą usiłował przeprowadzić, to jest znakomita rzecz.
Wojtku, jeszcze jedna rzecz, kartografia, strategia wojskowa, no dużo...
To jest nasz mały, kieszonkowy Leonardo da Vinci, wiesz?
No, też w tym stylu. Dlaczego kieszonkowy? Tu bym się
zastanawiał. No bo jednak Leonardo da Vinci był większy.
No, Wojtek, dobrze, Wojtku, żeby się nie rozwodzić specjalnie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mniej mówiłem, jak zdążyłeś zauważyć, za to ty wypełniłeś, za co ci dziękuję, bo jestem teraz taki trochę małomówny, 2 godziny odpocznę. Słuchaj, nie to, że coś w tym źle się dzieje, tylko po prostu taki dzionek. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Widzę mapę pogody. Słusznie zauważyłeś, że będzie do około 50 stopni Fahrenheita.
Ja za chwileczkę biorę psy, wszystkie 4 i... Idę do lasu, tak nawiasem mówiąc, kajoty podchodziły w nocy pod sam dom,
tak?
Były, psy były przestraszone, a ja się z państwem żegnam, dasz bur i do usłyszenia za tydzień.
No cześć Wojtku, trzymaj się wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.